Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest profesor Czesław Osenkowski, przewodniczący Komitetu Obchodów 800-lecia Powstania Zielonej Góry i 700-lecia Uzyskania Praw Miejskich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczorajsza konferencja prasowa w Urzędzie Miasta jest chyba przyczynkiem do tego i okazją, by podsumować dotychczasowy etap przygotowań do jubileuszu. 1 000 000 złotych ma być przeznaczone dla organizacji pozarządowych, które chciałyby uświetnić ten jubileusz. A co jeszcze nas czeka w tym roku?
Ma pan rację, że przygotowujemy się do jubileuszu miasta od dłuższego czasu i do tego czasu zostało wykonanych cały szereg przedsięwzięć natury organizacyjnej, a więc powołanie komitetu honorowego, organizacyjnego i po prostu przygotowywaliśmy takie dwa myślenia o obchodach Zielonej Góry. Jedno po prostu to właśnie odwołanie się do mieszkańców miasta po to, żeby oni wnieśli swój jakiś osobisty wkład w te obchody i zgłaszali problemy. I właśnie tutaj strzałem w dziesiątkę okazało się właśnie odwołanie do mieszkańców miasta i konkurs, który ogłosił Urząd Miasta, pan prezydent Kubicki, przeznaczając na ten projekt 1 000 000 złotych, bo odzew był naprawdę ogromny. Około 80 propozycji od mieszkańców Zielonej Góry pojawiło się. One są bardzo, bardzo różne i w tej chwili właśnie skroczyliśmy w etap realizacji i przyjmowania tych projektów. Nie będę tu mówił, jaka jest procedura, bo ona jest powszechnie znana. Do wczorajszego dnia było prawie 700 odsłon tej strony, a więc to potwierdza jakby zainteresowanie mieszkańców miasta tym, co mogą zgłosić to do obchodów jubileuszy.
A są jakieś, różne są jakieś takie przykładowe, które zwróciły Państwa uwagę jako komitetu organizacyjnego?
Tak, mogę powiedzieć, na przykład zaproponowano murale ze znanymi zielonogórzanami, wydanie medalu z okazji 800-700-lecia, aby zrobić tablicę pamiątkową panu profesorowi Marianowi Eckertowi, powszechnie znanej osobie, aby koncert polsko-niemieckiej orkiestry młodzieżowej, aby wydać książki i tu najczęściej wskazywano na książkę pana Mirosława Kuleby o winiarstwie zielonogórskim, aby wystawę, konferencję, bieg z okazji 800-lecia. Słowem tych propozycji, czy chociażby taka propozycja nadania imienia Georga Boichelta mostowi w Cigacicach. Tych propozycji jest bardzo wiele, bo są takie również propozycje, które mówią o tym, żeby zorganizować, posadzić 800 drzew, żeby gotować zupę i rozdać 800 porcji. Mówię, wszystkie propozycje, było ich mnóstwo. Dokonujemy jakiejś selekcji, czekamy na konkretne propozycje i wnioski i z tego mam nadzieję właśnie, że urodzi się taki społeczny, zielonogórska część tego projektu, bo powstaje też druga część, która ma nieco inny charakter.
To za chwilę do tej drugiej części jeszcze nawiążemy, a ja chciałem zapytać, ten 1 000 000 złotych to dużo czy mało?
Chcę powiedzieć, że 1 000 000 złotych to nie jest mała kwota, ale na tyle, że pozwoli nam właśnie prowadzić od kwietnia do końca tego roku właśnie ten projekt. Natomiast prezydent mówi wprost, że od nowego roku ogłosimy drugi konkurs z podobną kwotą, który będzie realizowany w przyszłym roku. Także możemy mówić o dwóch konkursach. Natomiast jest tutaj takie stanowisko i Komitetu Organizacyjnego, i prezydenta, że jeżeli pojawi się jakiś projekt bardzo atrakcyjny, który może dobrze służyć i Zielonej Górze, mieszkańcom i jubileuszowi, to wówczas po prostu prezydent wysupła dodatkowe pieniądze.
No właśnie, chciałem zapytać jeszcze o te organizacje, które mogą składać, na jakie zadania będzie można realizować. Czy istnieje na przykład takie zagrożenie, że ktoś, robiąc imprezę cykliczną, co roku jakiś bieg, nazwie go po prostu bieg 800-lecia Zielonej Góry i już pieniądze będzie mógł na to pozyskać?
no będzie mógł pozyskać. Ja tu wymieniłem całą grupę. Chodzi nam o takie przedsięwzięcia, które promują kulturę, dorobek, dzień dzisiejszy Zielonej Góry. My tutaj nie sugerujemy organizacjom pozarządowym. Natomiast trzeba spełnić i przygotować odpowiedni wniosek. To jest na naszych stronach, które ciągle podajemy, i wtedy przystąpić do realizacji tego projektu. Naszym zadaniem będzie czuwanie nad stroną formalną, natomiast już cała inwencja po stronie składających wnioski.
No właśnie, i jeszcze jest ta druga sprawa, czyli to, co będzie miasto realizowało w czasie obchodów, a tutaj chyba pole do popisu szersze i budżet chyba większy, a mówi się na przykład o tym, żeby ten pomnik winiarki Emmy w końcu Zielonej Górze został odsunięty. Czy to się uda na 800-lecie miasta?
Myślę, że takich dużych przedsięwzięć będzie bardzo wiele. Wyszliśmy z założenia, że część właśnie przedsięwzięć musi mieć taki charakter bieżący, ulotny, służący właśnie takim wrażeniom estetycznym i, krótko mówiąc, doraźnym. Natomiast cały szereg takich przedsięwzięć, które zostaną jako trwałe miejsce, czy trwały znak, symbol tego, co będzie po 800-leciu. I jednym z takich symboli właśnie jest pomnik Emmy, który rozpocznie oficjalne obchody 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. On stanie na niepodległości, będzie nawiązywał właśnie do winiarskich tradycji Zielonej Góry. Ale to jest jeden z symboli. Natomiast oprócz tego, że chcemy kilka murali, co ludzie nam też wskazywali, namalować w kilku miejscach. Chcemy stworzyć zielonogórski szlak winiarski. Wszyscy ciągle mówimy, że Zielona Góra jest miastem o bogatych tradycjach winiarskich, ale widać, że ten problem nie jest uporządkowany i wymaga jakby takiego organizacyjnego i merytorycznego dokończenia. Inną kwestią to jest wieża braniborska, która wymaga i sporo pieniędzy, i jakiejś koncepcji, żeby tą wieżę udostępnić ponownie dla mieszkańców Zielonej Góry. Czy zagospodarowanie Placu Matejki, najstarszej przecież części miasta, skąd Zielona Góra wyrastała, ten projekt czekał wiele lat. Też chcemy taki mur pamięci stworzyć, który będzie oddawał to, co najważniejsze, pokazywał najważniejszych ludzi, o postaci, które i niemieckie, i oczywiście te polskie, bo chcemy mówić o ciągłości miasta. Po prostu chcemy postawić także, poddać renowacji cały szereg rzeźb posadowionych w przestrzeni miasta. Chcemy poddać renowacji organy w kościele w Zatoniu. Także tych przedsięwzięć jest naprawdę bardzo wiele. Chcę powiedzieć, że także wskazywane jest nam to, że trzeba zająć się kapliczką na winnicy, jednym z tych symboli właśnie i tradycji przeszłości Zielonej Góry.
No właśnie, 800 lat to jednak sporo czasu, a Zielona Góra, zapewne sporo osób zadaje sobie pytanie, jak wyglądała Zielona Góra na przestrzeni tych lat, od czego zależy jej dzisiejszy kształt, jakie były jakieś punkty, takie kamienie milowe w historii Zielonej Góry. Na co można by zwrócić uwagę w tym przypadku?
To ma pan rację, że rzeczywiście nadzieje miasta, zwłaszcza takiego, które przechodziło z jednego państwa do drugiego, czy z jednej kultury do drugiej kultury, trzeba pokazać w jakiejś perspektywie czasu. I my szanujemy ten dorobek właśnie Niemców sprzed 1945 roku, nawiązując do korzeni Zielonej Góry, gdzieś tam piastowskich i związków z księstwami głogowskim i żagańskim, ale chcemy także pokazać, co w naszym mieście stało się po 1945 roku i tych osadników, którzy tu przybyli, także ich dorobek i właśnie stosunek do tego poniemieckiego dziedzictwa. I jedynie tak można moim zdaniem spojrzeć na miasto. Chcemy włączyć także Niemców po części w te zachwany, bo prezydent do komitetu honorowego zaprosił współpracujących burmistrzów z miast zaprzyjaźnionych z Zieloną Górą. To też jest jakimś symbolem właśnie poszanowania tradycji ciągłości miasta. Natomiast chcemy pokazać także postaci Polaków, którzy po 45 i do dnia dzisiejszego odegrali w Zielonej Górze bardzo dużą rolę w różnych przecież obszarach życia.
W tym jubileuszu także podkreślacie Państwo sprawę uzyskania przez Zieloną Górę praw miejskich. Jakie ono miało znaczenie dla miasta?
Miało, bo uzyskanie praw miejskich to się stało, jak wiemy, 100 lat i ta rocznica będzie w przyszłym roku. Ma duże, bo ono rozszerza możliwość funkcjonowania miasta. Ja pomijam kwestie podatkowe, ale rozwój miasta wtedy jest po prostu prostszy i łatwiejszy. Natomiast trudno tutaj nam się odnosić do tego, co było 800-700 lat. Wtedy był początek i osadnictwa w Zielonej Górze i później, 100 lat później, uzyskanie praw miejskich, które dają dodatkowe przywileje dla określonego skupiska, dla określonego miejsca. I to moim zdaniem sprzyja i pozwoliło przyspieszyć rozwój właśnie w takiej perspektywie czasu miasta.
Skoro prawa miejskie, skoro miasto, to i Rada Miasta, ja przypominam sobie sesję, na której pan prezentował już to wszystko, co będzie związane z jubileuszem właśnie 800-lecia, 700-lecia miasta, a wtedy radni wskazywali także, że oni także chcieliby mieć i zabierać głos w tych sprawach dotyczących tego, jak ten jubileusz miałby być kształtowany. Państwo będziecie prowadzić jakieś rozmowy z Radą Miasta, z radnymi?
Jesteśmy zdecydowanie otwarci na każdą konsultację, na każdą sugestię. Spotykamy się w każdy poniedziałek o 12. Wszyscy radni założenia projektu otrzymali i mogą przyjść i dyskutować z nami o programie.
Przedłożony
program będziemy o nim też dyskutować, ale chcę powiedzieć, że są radni, którzy telefonują bezpośrednio. Pan radny Zalewski, pan Jacek Budziński, pani Bożena Ronowicz, czy pan Brachmański, Bocheński telefonują i zgłaszają swoje sugestie, czy dopytują. Każdy radny miasta może zatelefonować, powszechnie znane numery są, siedzimy w ratuszu, jest biuro, można przyjść dyskutować. Jeszcze chcę powiedzieć raz, przedłożymy w kwietniu bądź w maju tego roku Radzie Miasta już prawie że gotowy program obchodów jubileuszu.
To jeszcze zapytam pana i dopytam na koniec naszej rozmowy, bo wspomniał pan o winiarce Emmie i to sporo osób interesuje. Czy jest znany termin odsunięcia tego pomnika?
W okresie winobrania pomnik Emmy będzie odsłonięty i to zainauguruje w sposób oficjalny obchody, bo prace przygotowawcze i innego rodzaju będą trwały i one już zresztą trwają, chociażby jak ten konkurs dla organizacji pozarządowych.
Czyli już w tym roku pomnik w Zielonej Górze, jak rozumiem, stanie.
Stanie.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był profesor Czesław Osenkowski, przewodniczący Komitetu Obchodów 800-lecia i powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu bardzo serdecznie.
Rozmowa po dziewiątej.